Powracamy do naszej rozmowy. Jest w studiu Magdalena Jagoda. Powiedziałyście przed kilkoma minutami, że to jest choroba, która charakteryzuje się zaprzeczaniem. Zaprzeczaniem. Jak to? Czym jeszcze?
Iluzją. Przede wszystkim iluzją, czyli wyobrażaniem sobie czegoś, czego nie ma, albo zupełnie innym widzeniem pewnych spraw. Czyli takim, to też jest takie zafałszowanie rzeczywistości. Nie, on tyle nie pije. Nie, ze mną jest wszystko w porządku. Ja przecież nic takiego nie robię. Ja? Ze mną się coś dzieje? A przecież ja wszystko robię.
Sama siebie przekonujesz, że jest inaczej niż jest.
Jestem przekonana. Jestem przekonana przez długi czas, że właśnie tak jest. Że ze mną jest wszystko w porządku. Podczas kiedy sygnały już są z zewnątrz też i takie dotyczące mnie, nie tylko osoby, która jest zaburzona z powodu zażywania substancji, ale mnie, która nie zażywam żadnych substancji, a mimo wszystko zachowuję się bardzo nieracjonalnie. Bardzo. Też zaczynam kłamać, też zaczynam wymyślać jakieś dziwne rzeczy. Nie jestem pewna tego, co mówię, odwołuję to, co powiedziałam. Potem nie pamiętam, co w ogóle powiedziałam, czyli jest taki rodzaj takiej, to jest takie dobre sformułowanie, taka mgła
Błądzisz.
Się pojawia w myśleniu, gdzie ja przestaję mieć kontakt z rzeczywistością. Z powodu ciągłego napięcia emocjonalnego, z powodu ciągłych awantur, z powodu tego stresu, w którym funkcjonuję i tak naprawdę też z powodu zawodu, którego doznałam. Wybrałam sobie mężczyznę na całe życie i nagle się okazuje, że tak trudno jest z nim żyć. I potem z czasem okazuje się, że ze mną też jest coraz trudniej. I robi się coraz gorzej.
Magda?
Mi się tak skojarzyło, jak zapytałaś, czym się charakteryzuje ta choroba. To moje takie główne dwie wady wyszły mi. Nadodpowiedzialność i nadkontrola. To bardzo we mnie pracowało. I to było po prostu moim chlebem codziennym. Czyli brałam wszystko na siebie.
Na swoje barki.
Tak, ja nawet miałam takie myśli, że to przeze mnie.
Jeszcze obwinianie.
Ależ oczywiście. Że może jak ja coś zrobię innego, to będzie inaczej. Nie miałam świadomości, że ja nie mam żadnej siły, żadnej mocy do kontrolowania pijącej osoby. Że to jest tak silna choroba, że nawet ta biedna, sponiewierana osoba tą chorobą nie jest w stanie kontrolować własnego życia. Bo mi się to też kiedyś wydawało, że złośliwość.
Najczęściej tak się myśli, prawda?
No więc wkracza ta pogarda, wkracza złość, wkracza nienawiść. No bo to jest, no możesz coś z tym zrobić, tylko nie chcesz. Tobie jest tak wygodnie, nie? Ja dopiero jak poznałam mechanizmy tej choroby, dopiero jak poznałam, na czym to polega, z czym się mierzy osoba uzależniona, to dopiero zrozumiałam pewne rzeczy. No i ta nadkontrola i nadodpowiedzialność zeszły ze mnie. I
teraz, kiedy weszłaś na problem.
Tak, to kiedy już jakby mam tą świadomość, mam tą możliwość pracy, bo dla mnie przyjście do Al-Anon to było takie, no dobrze, zobaczę, z czym to się je. Może nie będzie tak źle. Ale ja w to weszłam całą sobą. Ja w to weszłam, wchłonęłam. Ja po prostu się zlałam z Al-Anon. Ja teraz mówię, że jestem Magda Al-Anon, dlatego że to dało mi możliwość nowego życia. Zupełnie innego
Innej
niż
jakości,
do...
Ależ, prawda?
To w ogóle nie ma porównania. To jest tak, jak ja bym się urodziła na nowo. I to nie jest frazes. Ja słyszałam różne doświadczenia moich koleżanek. Ja słyszałam słowa, kiedy mówiły, że Al-Anon uratowało im życie. Ja sobie tak myślałam, tak, jak uratowało życie? Już no bez przesady, tak? No fajnie jest, ale na początku, tak, nie? Z takim dystansem. ale mi uratowało na pewno życie, ale pozwoliło mi moje życie budować od nowa. Ja jestem dalej w etapie Bob budowniczy. Ja dalej buduję swoje życie. To nie jest skończona praca. I to jest właśnie bardzo fajne.
No właściwie wszyscy na co dzień od początku, z każdego ranka,
tak,
pewnie budujemy swoje życie. Może nie zawsze i nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Czy w ogóle zastanawiamy się nad tym, tak jak powiedziałaś, Jagoda, nad pewnymi sytuacjami, jakimiś prawdami w życiu, wcale się nie zastanawiamy. Życie płynie.
Czasem biegnie. Nie ma na to czasu. Ja jeszcze do tych dwóch N, nadkontrola i nadodpowiedzialność, dodałabym nadopiekuńczość. Mm-hmm. Ja wychowałam się z bardzo nadopiekuńczą mamą. Jestem jej wdzięczna za to, że troszczyła się o mnie bardzo. Przede wszystkim o moje ciało, o moje zdrowie, o witaminy i takie wszystkie inne rzeczy. Ale ja tą nadopiekuńczość wysyłam z mlekiem matki.
Przejęłaś.
Ja się musiałam kimś opiekować. To była dla mnie taka nisza identyfikacyjna. Jestem potrzebna. Ktoś... Dopiero uświadomiłam sobie po wielu latach, że jeżeli jestem potrzebna, to stawiam siebie jakby wyżej nad drugą osobą. To jest bardzo satysfakcjonujące. Naprawdę. Bardzo satysfakcjonujące. I czytałam wiele takich tekstów na ten temat, że wiele żon alkoholików nie da sobie odebrać tego uczucia. Tylko potem zaczynają się podpierać nosem.
To jest ten początek taki bardzo zwodniczy.
Bo najpierw okazuje się, trzeba mu tylko koszulę i skarpetki przygotować i ewentualnie kanapki zrobić, bo niektóre kobiety do dzisiaj to robią. Potem już jest coraz więcej rzeczy, które trzeba robić nie dla niego, bo ja rozumiem, z miłości robię pewne rzeczy. Okej, zrobię ci tą herbatę, mogę ci nawet kapcie przynieść, tak? Proszę bardzo, jeśli w nich chodzisz. Ale z czasem zaczyna to już być robienie za niego. A moja nadopiekuńczość rozkwita po prostu. No i tak jak mówię, w końcu mnie to tak przygniata, a on bardzo chętnie oddaje odpowiedzialność. Mój mąż oddał mi odpowiedzialność za wszystko tak naprawdę. I ja ją przejęłam. I mu było bardzo wygodnie. I on mówił, no ale przecież ja pracuję i zarabiam. Ja mówię, a gdybyś nie miał rodziny, to też byś pracował i zarabiał. Ale jest rodzina. Ale za rodzinę byłam odpowiedzialna ja.
Ty decydowałeś.
Tak, tak? Ja zdecydowałam, że jestem odpowiedzialna.
Na własne życzenie. Dziś tak. To wiesz.
Tak, bardzo trudno jest tą granicę dostrzec, dlatego że tak jak mówię, do pewnego czasu jest to satysfakcjonujące, bo ja się czuję ważna. Zwłaszcza jak miałam niskie poczucie wartości, z czym większość kobiet przychodzi właśnie do tej wspólnoty, że czuły się bardzo źle, musiały sobie gdzieś tam troszeczkę to
podnieść
do góry i to był dobry moment, prawda? Ja wszystko mogę, ja tu ogarniam, ja załatwiam, on taki słaby, no on to, on tamto. Jest to bardzo fajne. Ale potem niestety to się mści, bo po pierwsze jest to nieuczciwość, to jest odbieranie drugiemu człowiekowi prawa do decydowania, tak?
On to w ten sposób tak. Mógł odbierać.
Miał jeść to, co ja chciałam, miał ubierać się tak, jak ja chciałam. No jeszcze dobrze było, żeby czytał te same książki, byłoby po prostu bylibyśmy świetnym związkiem. Nie wiem, dlaczego to nie wyszło. Po prostu dlatego, że każdy z nas jest inny, prawda? I nie dajemy czasami szansy drugiemu człowiekowi do tego, żeby on się pokazał z tej lepszej strony. I robi to bardzo wiele kobiet. Nawet w takich relacjach, które nie są alkoholowe.
Magda, ja z tą nadkontrolą, bo właściwie to przemknęłaś przez nią, a to mogłabyś tak trochę rozwinąć.
No właśnie, ja niedawno się zastanawiałam nad tą swoją nadkontrolą. I ja przypominam sobie taką rzecz, że jak już moje życie sypało się na wszystkie strony możliwe, to miałam jedną sferę, którą trzymałam, która była dla mnie, że ja decyduję o tym, nie? I ja się tego uczepiałam. Ja się tego uczepiłam, żeby to trzymać. No i właśnie tu jest to, ja się czegoś szczepiłam, bo inne wszystko przelatywało przez palce.
To takie było
palce.
Koło ratunkowe tak. Wówczas dla ciebie,
ja
tak?
Ja miałam takie poczucie i taką satysfakcję, że ja to kontroluję. To była rzecz, która dotyczyła mnie i była bardzo trudna i była bardzo destrukcyjna. Ale ja to kontrolowałam. Zobaczcie, jaka ja jestem silna, bo ja tak mogę. Co było po prostu wołaniem o pomoc, wołaniem o ratunek, tylko... No tylko, że nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał. Może widział, może słyszał, może czuł, tak? Tylko nikt tego mi nie powiedział. A nawet jeśli by mi powiedział, no to co? Zaprzeczanie. Znowu wracam do tego. Ja bym zaprzeczyła, nie, wszystko jest okej, tak? Albo bo ja tak chcę. Ale właśnie nawet niedawno swojej podopiecznej mówiłam o tej sytuacji. Jak rozsypujące się życie, jak ten domek z piasku, ten domek z kart, to po prostu powoduje to, że ja się czepiam jednej rzeczy i ją staram się kontrolować, tak? Bo to mi daje poczucie takiej sprawczości, daje mi poczucie siły. W pewnym momencie ja już sobie zdałam sprawę, że ja nie mogę kontrolować pijącej osoby, no bo nie mogę, więc znajdę sobie inną sferę do kontroli. No i sobie znalazłam. Tak? I ta nadopiekuńczość teraz, o której Jagoda mówiła, to też mi się tak wydaje, że to jest taka sfera, w której ja się mogę sprawdzić, więc ją będę tak podsycała, będę to pielęgnowała właśnie po to. To jest takie skupianie się na jednej rzeczy, bo wszystko inne jest po prostu tragedią w naszym życiu. W momencie, kiedy nie mamy pomocy, kiedy jesteśmy na tym dnie. No bo to też jest, że żeby przyjść do Al-Anon...
Chciałam powiedzieć na zakręcie, ale to za mało, co?
Nie, dno. Ja to bardzo tak obrazowo i ja byłam już na dnie. Ja byłam na dnie i z tego dna właśnie Al-Anon pomógł mi się podnieść. Więc to też jest tak, że nie każdy, to co Jagoda powiedziała, nie każdy zostanie w Al-Anon, nie każdy sięgnie po tą pomoc, bo być może jeszcze swojego dna nie dosięgł, tak? Nie stanął na tym dnie, nie zobaczył go. A ja zobaczyłam to moje dno i ja się nie chciałam tam już, ja nie chciałam tam przebywać, ja chciałam czegoś innego. I to dostałam. Ja dostałam bardzo dużo. Ja dostałam i mam ogromną wdzięczność i do wspólnoty, i do wszystkich, od których dostałam tą pomoc walaną. Dlatego dziś ją oddaję.
Zgodnie z zasadami, założeniami, zgodnie z taką, jak to pięknie powiedzieć i bardzo obrazowo. Taki jest wasz program, taka jest wasza służba. Podajecie dalej. Numer telefonu teraz aż się prosi, żeby przypomnieć, bo być może ktoś w tym momencie zechce zadzwonić i na pewno przy tym telefonie usłyszy miły głos, życzliwy, otwarty i ucho, które wysłucha.
Tak. 696 664 890.
Bo tak się czasem zaczyna, że wykonuje się telefon, kiedy dochodzi się do wniosku, że może jeszcze tu spróbuję. Ty korzystałaś z terapii wcześniej, Magda? Przepraszam za to wprost pytanie, jeśli to nie jest niestosowne pytanie.
Nie jest niestosowne. Korzystałam, ale nie z terapii dla współuzależnionych. Korzystałam z terapii małżeńskiej. Nie mam dobrych doświadczeń, ale to jest moje doświadczenie. Więc jakby ja się skupiłam na tej pomocy, którą mi daje Al-Anon.
A przypomnij, jak się dowiedziałaś o Al-Anon? Skąd? Jaką drogą?
Paradoks.
Jak dotarłaś?
Paradoks. Ja byłam na takim etapie, że zostawiłam swoją osobę pijącą, samą sobie. I dopiero wtedy ta osoba sięgnęła swojego dna i wyciągnęła rękę po pomoc. I jak ona otrzymała pomoc, to zobaczyła, jak mi się źle żyje. Doświadczył, jak...
Z innej perspektywy popatrzyła na świat.
Z czym ja się borykam. No i wtedy dostałam numer do jednej z naszych koleżanek i dostałam słowa: pójdź, tam ci pomogą. To jest miejsce dla ciebie. I ja sobie w ogóle nie myślałam. To nie, no co, alkoholik będzie mi mówił, co ja mam robić, jeszcze gdzie mam iść, a może to jeszcze jest jego jakieś środowisko, co mi powie, Bóg wie co. Ja niekoniecznie chcę to słyszeć, prawda?
Ja się obawiam.
Ależ oczywiście. Mając te doświadczenia wcześniejsze, ale tak jak mówię, to było jednorazowe doświadczenie, dłuższe, ale jednorazowe, i to było tylko moje. Absolutnie profesjonalna pomoc również jest bardzo ważna, jeśli ktoś jej potrzebuje. Ale sięgnęłam po tą pomoc, wykonałam ten pierwszy telefon. To był też pierwszy telefon. I wykonałam ten telefon z wielką obawą i od tamtej pory ja jestem Alaną.
Po prostu w tym telefonie usłyszałaś, że czekają na ciebie tu i tu, o tej, tak?
Ja pierwsze, co usłyszałam, to usłyszałam, nie jesteś wyjątkowa. Mnie się to bardzo...
W sensie, że nie jesteś samotna.
Dokładnie.
I nie jesteś odosobniona tak, w tych swoich uczuciach tym, i w tym swoim kłopocie.
Ja sobie pomyślałam, jak ja nie jestem wyjątkowa? Ja tu cierpię. Ja tu się borykam z taką... Cierpię. A później właśnie rozwinęła się rozmowa i ta rozmowa trwała 2 godziny. 2 godziny pamiętam. A rozmawiałam, jakbym znała tą koleżankę od nie wiem od ilu. Tak, więc to jest ta siła Alanon, to jest ta siła przyciągania naszego. Ja wiedziałam, że potrzebuję pomocy i ja dostałam tą pomoc, tak? Ale to też taka świadomość, to taka łaska na mnie przyszła, że ja skorzystałam z tego. Nie każdy tą łaskę tak od razu dostaje. Ja miałam tą łaskę, jestem tak szczęśliwa, że ja miałam szansę skorzystać i korzystam i będę korzystać.
I namawiasz innych do tego,
i namawiam, tak.
Korzystali. Jagoda powiedziała, że jeśli ktoś ma usłyszeć, to w tym momencie usłyszy. I ten numer zanotuje, zapisze, może nawet wybierze numer telefonu, bo przecież jeszcze ponad godzinę do 24:00 i można dziś odbyć pierwszą rozmowę z wielu, wielu następnych może rozmów czy spotkań. Raz jeszcze przypominamy numer telefonu. To będzie nasz dzisiejszy leitmotiv.
Tak, to nasz telefon regionalny, czynny dzisiaj do 24:00 oraz w każdy poniedziałek i czwartek. 696-664-890.
Jagoda, przypomnij jeszcze przez chwilę, zanim zaprosimy Państwa na chwilę przerwy na wiadomości, bo potem po 23:00 spotkamy się ponownie i dołączy do nas Ania, tak? Przypomnij, jak ty znalazłaś się w Alanon. Mówiłaś, że 20 lat wcześniej to były pierwsze spotkania.
Już ponad. Ponad 20 lat, tak.
I wtedy uznałaś, że sobie dasz radę sama. Także wiedziałaś, dokąd wracać,
u mnie,
tak?
Tak. U mnie wiedziałam, gdzie mam pójść już wtedy. U mnie sytuacja była prosta, bo z moim mężem poznała mnie moja przyjaciółka, która była alkoholiczką, trzeźwiejącą. I oni się znali z AA, a ja z nią pracowałam. Jak ona się dowiedziała, że ja zaczynam być z nim w związku, to po prostu najzwyczajniej w świecie mi powiedziała, idź, bo nie dasz sobie z nim rady.
Powiedziała.
No więc ja poszłam, jak ona mi tak powiedziała, to ja poszłam. Tylko, że wtedy to był początek naszej relacji, więc początki zawsze są bardzo miłe i fajne. Alkoholicy to są fajni faceci. Umieją naprawdę oczarować na początku związku. Więc ja w ogóle nie czułam, że coś złego się dzieje. Zważywszy, że mój alkoholik nie pił już 4 lata, był tak zwanym suchym alkoholikiem. Czyli nie chodzi już na żadną terapię, którą wcześniej odbył. Nie chodził też do wspólnoty AA. Natomiast utrzymywał abstynencję.
Ale nie zmieniał siebie od środka.
Utrzymywanie abstynencji to nie jest trzeźwość.
Jak trzeźwość, mówią nasi goście w ostatnią środę miesiąca.
Trzeźwość to jest zmiana sposobu myślenia, której ja też potrzebowałam. I przez 20 lat wydawało mi się, że sobie poradzę. Ale sobie nie poradziłam. Ale sobie nie poradziłam, dlatego trafiłam do mojej grupy, bo czułam się już fatalnie. Czułam, że jestem nieszczęśliwa, niezadowolona ze swojego życia. Czułam wielką niechęć do mojego męża. On nadal nie pił, ale był suchym alkoholikiem. Ale oznaczało to, że ma problemy, których nie może sobie podleczyć substancją, tak, która Wiadomo, że zmienia świadomość, wiadomo, że człowiek jest wtedy luźniejszy, fajnie jest. Nie miał takiej szansy. Udawało mu się utrzymywać tą abstynencję, natomiast no, jego zachowania były no, typowe dla osoby zaburzonej, więc to życie z nim nie było łatwe. Ja w pewnym momencie już też stanęłam pod taką ścianą, powiedziałam dosyć. No i musiałam tutaj trafić. Nie było innego wyjścia, bo wiedziałam, że to jest, że wiedziałam. Zresztą tamten pierwszy pobyt krótki w Al-Anon spowodował, że ja przeczytałam mnóstwo książek. I ja wiedziałam, czym jest ta choroba.
Już
wiedziałaś. Już miałam bardzo dużą wiedzę na ten temat. Naprawdę przeczytałam multum, co tam mi się nawinęło. Przepraszam, ale mam chrypkę. I to mi dało spore wyobrażenie o tym, co on może czuć, ale to nie pozwoliło mi z nim funkcjonować w dobry sposób, dlatego że obaj byliśmy zaburzeni już na tamtym etapie. Po 20 latach bycia z alkoholikiem, który nic ze sobą nie robi, problemy są prawie takie same, oprócz tego, że on nie pije. Emocjonalnie to samo się dzieje.
Do naszej rozmowy powrócimy po godzinie 23. Przypomnę, że dziś jak w każdą drugą środę miesiąca na naszej antenie grupy rodzinne Al-Anon.